Otwieram 53. sesję Rady Miejskiej w Łozinku, która jest sesją nadzwyczajną. Witam radnych obecnych na dzisiejszej sesji, burmistrza Łozinka pana Jana Labusa, zastępcę burmistrza pana Zbigniewa Kowalczyka, sekretarz gminy panią Barbarę Durkalec, panią mecenas Elżbietę Pakurę. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 13 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał. Sekretarzem na dzisiejszej sesji będzie radny Joachim Wisbach. Ustalony przeze mnie porządek obrad dzisiejszej sesji otrzymali Państwo wraz z zawiadomieniem. Odczytam teraz porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji. Przepraszam, punkt pierwszy. Podjęcie uchwały. Punkt 1.1. W sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieożywionej pod nazwą Trias w Krasiejowie. Projekt uchwały druk nr 1. I to wszystko. Czy ktoś ma jakieś uwagi do programu? Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, pan Marcel Biskup, proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta i gminy Ozimek oraz przekazania go do organu regulującego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, czy pan wyraża zgodę na wprowadzenie tego punktu do sesji?
Wyrażam zgodę.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przepraszam, jedna osoba. Informuję, że większością głosów Rada zgodziła się na wprowadzenie punktu do sesji. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem zmienionego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż jednogłośnie radni przyjęli nowy porządek obrad. Przechodzimy do punktu pierwszego. Podjęcie uchwały. Punkt 1.1. W sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieożywionej pod nazwą Trias w Krasiejowie. Projekt uchwały druk nr 1. Proszę o wyjaśnienie projektu uchwały. Pan kierownik Andrzej Wolny, którego serdecznie witam na sesji. I jeszcze przepraszam, jeszcze witam, bo nie zauważyłem pana prezesa PGKM-u, pana Mirosława Wiciaka. Przepraszam za przeoczenie.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak się złożyło, że w dzień po sesji, czyli 26 czerwca, pan profesor Adam Bodzioch z Uniwersytetu Opolskiego złożył pismo z prośbą o wyrażenie zgody na prowadzenie prac terenowych na stanowisku Trias I po prostu, aby umożliwić również Uniwersytetowi Opolskiemu prowadzenie tych prac, pan burmistrz przedkłada projekt uchwały w tej sprawie.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi bądź zapytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 1? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż uchwała nr 53 łamane przez 346 łamane przez 18 w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieożywionej pod nazwą Cyjaw w Krasiejowie została przyjęta jednogłośnie. Punkt 1.2 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Ozimek oraz przekazania go do organu regulacyjnego, projekt uchwały druk nr 2. Przypominam, iż na sesji 25 czerwca Rada podjęła decyzję o przekazaniu całości sprawy Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej celem wypracowania projektu regulaminu. W dniu dzisiejszym komisja wypracowała projekt regulaminu, który został zawarty w druku nr 2. Proszę o wyjaśnienie wyżej wymienionego projektu uchwały. Kto z Państwa chciałby wyjaśnić? Pan przewodniczący komisji?
Komisja zatwierdziła w wniosku zawartym. No cóż więcej można dodać? No, zapoznaliśmy się ze zmianą, wniosek formalny.
Proszę włączyć mikrofon.
Jest włączony. Było sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-prawnym. Z panią mecenas tam wprowadziliśmy zmianę i radni w międzyczasie nie wnieśli żadnych uwag. Komisja przyjęła projekt regulaminu. No i tyle, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezes PGKiM-u, pan Mirosław Wiciek, proszę.
W takim razie, proszę Państwa, tylko dosłownie dwa słowa, bo pewnie większość z Państwa wie, z czego to wynika. Oczywiście do tej pory obowiązuje na naszym terenie, tak jak w każdej gminie, regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Natomiast, jak Państwo pewnie wiecie, nowe prawo wodne i nowa i zmieniona ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i przepisy wprowadzające tą ustawę określiły, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mają 180 dni od momentu wejścia w życie ustawy, która weszła 12 grudnia 2017 roku, na opracowanie projektów nowych regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Ten termin mijał 12 czerwca, w związku z tym, tak jak większość, pewnie wszystkie firmy wodociągowo-kanalizacyjne w Polsce, PGKiM przekazał taki zmieniony, dostosowany do nowych warunków i do nowych ustaw projekt regulaminu, zgodnie z nową ścieżką. Rada Miejska opiniuje ten projekt i przekazuje do zaopiniowania regulatorowi, czyli Wodom Polskim, na co, z tego co pamiętam, ma chyba 2 miesiące, w związku z tym Państwo dzisiaj ten regulamin po korektach, których dokonaliście, uchwałą przekazujecie do zaopiniowania Wodom Polskim. Ze swojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że rozmawiałem dzisiaj z panią mecenas i poprawki, które są tutaj zaproponowane, są sensowne. Nie mam ze swojej strony żadnych uwag. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Radny pan Andrzej Staś.
Szanowni Państwo, myślę, że niektóre zapisy tego są po prostu nieżyciowe. Szanowni Państwo, paragraf 19, punkt 1. Po zgłoszeniu w formie pisemnej gotowości do odbioru przez osoby ubiegającą się Rozdział 7, paragraf 19, punkt 1. Po zgłoszeniu w formie pisemnej gotowości do odbioru przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne niezwłocznie, to się zgadza, nie później niż terminie 14 dni od dnia zgłoszenia w formie pisemnej dokonuje odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego. Panie prezesie, nie ma tu przesady, czy dwa tygodnie ktoś będzie czekać, wykopy otwarte i dla przedsiębiorstwa, ja rozumiem ewentualnie 7 dni, ale 14 dni, no...
Tak, dziękuję.
Chyba to lekka przesada. No, wyobraźmy sobie, że mamy podwórko rozkopane, albo jeszcze musimy gdzieś tam w drodze się wkopać i w tym momencie od chwili zgłoszenia pisemnego, ja akurat jak robiłem przełącze, to było na zgłoszenie telefoniczne i wystarczyło. I teraz od chwili zgłoszenia pisemnego, zgłoszenia, które też jest dosyć proces jest sformalizowany. Być może będę czekać dwa tygodnie, aż będę mógł to zasypać. Być może tam będzie jeszcze kwestia zajęcia pasa drogowego i co, pas drogowy będzie zajęty. Panie prezesie, no zgodzi się pan chyba z tym, że 14 dni to troszeczkę mamy przesady. Gdyby to było 7 dni albo 5 dni roboczych, to inaczej by to wyglądało.
Tak, dziękuję. Tu zgłasza się pani mecenas. Być może są jakieś prawne uwarunkowania takiego terminu. Proszę bardzo.
Znaczy ja tylko powiem tak, że problemy w orzecznictwie budziło to stwierdzenie niezwłocznie i Sąd Najwyższy się w jednym z orzeczeń wypowiedział, że niezwłocznie to znaczy nie później niż 14 dni. Stąd, żeby nie było później czegoś takiego, to znaczy niezwłocznie, że dla jednego to będzie 3 dni, a dla drugiego 21 i tak dalej. Zostało to doprecyzowane zgodnie z orzecznictwem, że to jest nie później niż nie 14 dni od dnia zgłoszenia w formie pisemnej. To jest z perspektywy formalno-prawnej. Jeśli pan prezes widzi inną możliwość zdefiniowania tego terminu, bo on również został zaproponowany przez spółkę, to wydaje mi się, że udzieli tutaj państwu tej merytorycznej odpowiedzi, na ile to leży w możliwościach technicznych czy innych spółki.
Dziękuję bardzo. Radny pan Andrzej Staś, proszę.
Panie mecenasie, ja się zgodzę, że ja tu nie podnoszę sprawy jakiejś tam formalno-prawnej, te 14 dni, tylko ze względu, panie prezesie, ze względów praktycznych i tutaj interesu obywateli. Uważam, że w ciągu 5 dni roboczych to jest maks, kiedy to taką sprawę można tutaj załatwić w przypadku sprawnie działających służb przedsiębiorstwa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezes chciałby, proszę bardzo, jeśli pan prezes chce odpowiedzieć.
Bardzo proszę, proszę. Proszę państwa, w 100% podpisuję się pod wypowiedzią pani mecenas. Niezwłocznie to niezwłocznie, natomiast z różnych powodów jakaś granica musi być. Jeśli coś jest niezwłocznie, to oznacza, że jeśli to jest możliwe następnego dnia, to będzie następnego dnia. Jeśli na to wymagane są 3 dni, to 3 dni. A jeśli z powodu zaangażowania służb czy jakichkolwiek innych nieprzewidywalnych trudności technicznych trzeba więcej, to klient musi wiedzieć, że to jest nie więcej niż 14 dni i nie będziemy na potrzeby tego regulaminu, mam nadzieję, poprawiali orzeczeń sądowych. Ze swojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest oczywiście oczywista oczywistość, że nikt nie będzie odbioru tego przyłącza przesuwał. Mogę powiedzieć tylko tyle jeszcze, że zapoznałem się z mnóstwem, no mnóstwem to może nie, ale kilkoma, kilkunastoma projektami regulaminów. I we wszystkich, w których to jest uregulowane jest w taki sam sposób, a mianowicie żadne z przedsiębiorstw nie będzie zwlekało dłużej niż to jest konieczne. Natomiast w przypadkach, których nie da się w tej chwili zdefiniować, powołujemy się tutaj na zapisy, które uregulował w orzeczeniu sąd i tyle. Tu chcę ze swojej strony dopowiedzieć tylko tyle, że niezwłocznie to niezwłocznie. W związku z tym to 14 dni to jest takim maksimum. Natomiast jeśli można od nas oczekiwać działania następnego dnia albo za 2 dni, no to to jest właśnie niezwłocznie. W związku z tym jestem za tym, żeby zgodnie z wypowiedzią tutaj pani mecenas to zostawić. Natomiast życie pokaże, w ilu przypadkach jako przedsiębiorstwo wodokatalizacyjne wykorzystamy te 2 tygodnie. Na pewno musiałoby to być, nie wiem, jakoś wyjątkowo uzasadnione, żeby to w ogóle było sensowne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja w takim razie jeszcze sobie pozwolę w paragrafie 29, w drugim wersie, w szóstym wyrazie od lewa jest literówka. Powinno być wody na cele, a nie wody na celem. Trzeba wykreślić M. I przy okazji tych rozważań wcześniejszych dodam, że wystarczy skreślić wyraz niezwłocznie i wtedy komunalka będzie musiała szybciej robić, bo w paragrafie 31 mamy zapis. Zobowiązani są do powiadomienia przedsiębiorstwa o miejscu poboru wody na cele PPOSZ nie później niż w ciągu 7 dni. Więc jeśli wykreślimy niezwłocznie, to możemy zapisać na przykład, że w ciągu 7 dni będą musieli zrobić. Dziękuję bardzo. Radny pan Marek Elis, proszę.
Ja mam prośbę jeszcze tutaj. Prośbę do... tego pierwszego zrobić spotkanie i po prostu przedyskutować to ze strażakami, co i jak, nie żeby tutaj dzisiaj zajmować czas.
To znaczy, jeśli przyjmiemy już, no to będzie przyjęte.
Nie, tak, przyjęte, tylko chodzi o...
Jedna rzecz. Druga, że zwracamy się z pytaniami do przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, który przedstawił nam ten projekt, a projekt pana prezesa był inny nieco i również państwo go otrzymali z tego, co się orientuje. Pani mecenas, proszę.
Akurat te punkty od 27 do, paragrafy od 27 do 31 są zbieżne z projektem. Wyeliminowaliśmy ostatni z paragrafów, który tutaj był, no, nie wchodząc jak gdyby w niuanse merytoryczne, bo to już było na komisjach dyskutowane. Natomiast te zapisy, które tutaj są, stanowią w tej chwili pewien standard. Chyba, nie wiem, 90% regulaminów na Opolszczyźnie ma taki status. Straż unikała podpisania umów trójstronnych, ponieważ takie zapisy były w poprzednio obowiązujących regulaminach, gdzie była umowa między spółką, gminą i przedsiębiorstwem i praktycznie były takie pisma z Państwowej Straży Pożarnej, że oni nie mają obowiązku zawierania takich umów i nie będą ich zawierać, i że generalnie obowiązki tutaj ciążą na gminie i przedsiębiorstwo na podstawie informacji od nich wpływającej powinno obciążać gminę tutaj fakturą. Pojawiły się w trakcie prac komisji takie zapytania, czy to musi być w ciągu 7 dni ta informacja. Tu wychodziliśmy z założenia, że ten termin jest prawidłowy, ponieważ 7 dni jest na wystawienie faktury od czasu zaistnienia zdarzenia gospodarczego, więc wydaje się, że to jest jak gdyby odpowiadające i tak tego rodzaju zapisy, przynajmniej w praktyce, która na dzisiaj obowiązuje w stosunku do Państwowej Straży Pożarnej i tych powszechnych jednostek, nie budzą wątpliwości. Wydaje mi się, że gdyby miało być inaczej, to ewentualnie regulator nam wskaże, że powinniśmy coś tutaj poprawić czy doprecyzować, bo to jeszcze nie uchwalamy uchwały, tylko ciągle jesteśmy jak gdyby w trakcie. Mało tego, jeżeli to zrobimy pierwsi i wróci jakieś tam stanowisko od wód, zapoznamy się z nim, być może nam każą coś doregulować szerzej, to wtedy jeszcze ciągle mamy ten czas, żeby w ciągu tych 2 miesięcy ewentualnie ponownie im wysłać to zaopiniowania i przedstawienia jakichś nowych wersji. Także no, mamy taką komfortową trochę sytuację, że ktoś to opiniuje i też będzie składał do tego uwagi, a te zapisy tego rozdziału 10, to jakby się tak przyglądnąć, to co pan prezes mówił, to są w tej chwili w większości regulaminów i pod kątem współpracy ze strażami przynajmniej na tym etapie nie budzą wątpliwości. To takie z praktyki, nie? Bo to trudno mówić o zapisach.
Dziękuję bardzo. Jako pierwszy zgłaszał się radny pan Joachim Wisbach, później radny pan Andrzej Staś, później radny pan Zygmunt Olbert i pan prezes.
Mam takie pytanie. Paragraf 25, punkt 3. Czy tu chodzi o działanie, o dopuszczenie wstrzymania wody, dostaw wody i tam są różne przyczyny, więc w punkcie 3 jest działanie siły wyższej. Czy jakiś sąd, czy nie wiem, ktoś tam nie dał jakieś orzecznictwo, to też ta siła wyższa, czy to palec Boży, ręka Boża, czy nie wiem, jest ognisko anioła, no.
Znaczy pojęcie siły wyższej nie zostało zdefiniowane, znaczy pod kątem konkretnych zdarzeń. A więc orzecznictwo sądowe i praktyka jak gdyby doprecyzowuje te pojęcie w zależności od indywidualnych sytuacji. Jest to na pewno jakieś, w kodeks cywilny to opisuje jako jakieś zdarzenie nadzwyczajne, któremu nie można było zapobiec. I teraz no różnie jest to definiowane, natomiast ja nie widzę takiej możliwości, żeby Rada definiowała, co to jest ta siła wyższa, bo to jest znowu tworzenie pojęcia, do którego nie ma Rada kompetencji. kompetencji, żeby tworzyć, co to oznacza siła wyższa. Mało tego, taka kazuistyka mogłaby powodować, że później w praktyce wystąpi jakieś dziesiąte zdarzenie, którego nie zakwalifikujemy w tą definicję i mielibyśmy problem później, czy to była siła wyższa, czy to było jakieś inne zwyczajne zdarzenie. Nie? Także to pozostawia się, że tak powiem, ad casum. No. Tak. Chyba, że pan prezes ma tu inne zdanie, bo to jego regulamin.
Dziękuję bardzo. Radny pan Andrzej Staś.
Szanowni Państwo, no i taki ciekawy zapis w paragrafie 27. Hydranty, z których można pobierać wodę na cele przeciwpożarowe, będą ustalane z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym. No, chyba wszystkie hydranty w tej gminie, na tej sieci zostały zbudowane zgodnie z tam jakimś projektem, wyliczeniami, jako cele, na cele przeciwpożarowe, bo chyba wydajność sieci się na to projektuje. No to jak? Czyli będą wyznaczone hydranty, część będzie sprawna, część nie będzie sprawna, tak? To jak się to ma ewentualnych tutaj przepisów o zaopatrzeniu na cele przeciwpożarowe, jak tutaj fachowcy...
To jest sieć przeciwpożarowa, my ją tylko wykorzystujemy.
No dobrze, no ale... Czyli co? Zakłada się, że część hydrantów nie będzie działać. Czy tak to ma wyglądać, panie prezesie? Dziękuję.
Dziękuję. Może jeszcze pozwolimy panu radnemu Zygmuntowi Albertowi, a pan prezes potem odpowie. Proszę bardzo.
Ja mam pytanie, nie wiem... Kto odpowie na nie? Czy pan przewodniczący komisji, pan radny biskup, czy pan prezes Wiciak, pan prezes PGKM-u? W projekcie przekazanym regulaminu, przekazanym przez PGKM były określenia, właściwie precyzyjne, które w sytuacjach spornych pozwalają na jednoznaczną interpretację i wyjaśnienie przyczyn i skutków. I tak, a natomiast i w projekcie komisji, który notabene jest załącznikiem do projektu uchwały, o której dyskutujemy, nie ma czegoś takiego, chyba że za chwilę dopowiem. Przyłącze kanalizacyjne, co to jest przyłącze wodociągowe, sieć, taryfa, urządzenie pomiarowe, urządzenie kanalizacyjne, urządzenia wodociągowe, wodomierz główny. Czy to wynika, pominięcie z tego wynika, że to są określone w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu wody i ścieków i stąd brak konieczności powielania. Ale to jest jedno. Teraz tak. Czyli rozumiem zdublowane. Dobra. Następne pytanie. Radny w izbach pytał o interpretację siły wyższej, a zniknął zapis z paragrafu trzeciego, z punktu trzeciego. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uprawnione jest do wprowadzania ograniczeń w sposobie korzystania z wody w sytuacji niedoboru spowodowanymi wyjątkowymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności suszą. To jest między innymi ta siła wyższa, że to był powód, dla którego ten zapis nie istnieje w dyskutowanym projekcie?
Jest jak gdyby siła wyższa, tak to nazwijmy, natomiast rada jest niech pan patrzy cały czas, minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo. Zdaje się, że ten zapis był w tych przepisach ogólnych. I tak jakby nie do rady należy wskazywanie, czy przedsiębiorstwo jest uprawnione do ograniczenia dostaw wody, czy nie, bo to wynika jak gdyby z przepisów innego rzędu. Tu mamy zarządzanie kryzysowe, mamy wszystkie te przepisy dotyczące obrony cywilnej. I bardzo często są wydawane rozporządzenia jakieś tam lokalne co do oszczędzania wody. Więc jakby czy mamy się ściśle kompetencji rady i przepis określa, że w tym regulaminie ma być minimalny poziom usług, szczegółowe warunki i tryb zawierania umów, sposób rozliczeń, warunki przyłączania do sieci. Między innymi tam na przykład akurat w tym punkcie były zapisy, które dotyczyły już jak gdyby kwestii z odcinaniem od sieci, wygaśnięciem umowy. To też zostało wyłączone z tego regulaminu, dlatego że w kompetencji leżą tylko warunki przyłączania do sieci, a nie określanie skutków odcięcia od sieci, czy tamtym podobne. A więc trzymaliśmy się, no czy może jest to w tym momencie krótsze, bo niektórzy uważają, że w regulaminie to odbiorca powinien wiedzieć od jeszcze o wszystkim i ja się z tym zgadzam. Fajnie by było przepisać pół ustawy to i szereg innych przepisów, to by mieszkańcy wtedy wszystko szczegółowo mieli, ale wtedy by nam znowu nadzór zarzucił, że powtarzamy pewne regulacje, które znajdują się w innych przepisach prawa, albo że Rada wprowadza jakieś właśnie swoje pojęcia, do których nie jest uprawniona, więc ten regulamin, bym powiedziała, na tym etapie jest taki trochę bezpieczny, no, z perspektywy tego. Ja też chcę przypomnieć, panie radny, że w ten regulamin, który mieliśmy poprzednio, jeszcze zanim ja zostałam zatrudniona w gminie, to był chyba dwukrotnie, z tego co się nie mylę, czy trzykrotnie nawet uchylany, z uwagi właśnie na powtórzenia ustawowe. I później między innymi z panem Andrzejem tutaj współpracowaliśmy jeszcze wtedy nad opracowaniem kolejnej wersji regulaminu. No pan Andrzej już może tego nie pamięta, ale tak faktycznie było, gdzie właśnie nadzór, tak jak mówię, trzykrotnie to chyba uchylał z powodu powtórzeń ustawowych lub rozporządzeniowych. To jest też takie, no dosyć ciężko jest napisać dokument, który nie będzie, chcąc wytłumaczyć pewne rzeczy czy uregulować, nie powtarzał przepisów prawa, które są zawarte gdzie indziej, albo wynikają z innych. Na przykład były też zapisy dotyczące namiarów powykonawczych, to już tłumaczyliśmy też na komisjach, że tutaj te obowiązki są nakładane na inwestora w zakresie przepisów wynikających z prawa budowlanego. I nie możemy na przykład mieszkańcom narzucać w tej uchwale obowiązku dokonywania jakichś dodatkowych czynności, które są dla nich obciążeniem, a jednocześnie wynikają z innych przepisów. Stąd się to wzięło, że przynajmniej wyszliśmy tutaj z założenia, że jest to uregulowane w innych przepisach prawa, a nie zostało też wymienione w żadnym z tych konkretnych punktów, które później są już pieczołowicie, bo każdy rozdział odpowiada tym wymogom, o których mówi artykuł 19, co się ma znaleźć w regulaminie. No i to tak było trochę poza, więc ze względów takiego bezpieczeństwa technicznego wyłączyliśmy to z tego regulaminu.
Rozumiem. I jeszcze rozumiem, że ten sam powód, czyli kwestia tych niuansów prawnych, zarzutował na to, że z paragrafu 8 ustęp 3. Tu chodzi o prawa konsumenta, ustawa, kodeks cywilny i prawa konsumenta, czyli te wszystkie sporne między odbiorcą usług i dostawcą, że regulowane ustawami. Tak? Dziękuję.
Dziękuję bardzo i teraz oddaję głos panu prezesowi Mirosławowi Wiciakowi.
Dziękuję bardzo. Postaram się, że tak powiem, zwięźle odpowiedzieć na to. Przede wszystkim podziękowania dla radnego pana Marka Elisa za bardzo mądry głos i konstruktywne podejście do tematu. Proszę państwa, tak już częściowo powiedziała pani mecenas, myśmy w toku konsultacji troszeczkę uprościli i dostosowali do, w zasadzie do warunków, które tutaj, jeśli chodzi o współpracę pomiędzy strażami pożarnymi, w tym Państwową Strażą Pożarną, gminą i przedsiębiorstwem, było w poprzednich latach i działało. Bo chcę państwu powiedzieć, że większość projektów regulaminów, zresztą bardzo duża część regulaminów obowiązujących w tej chwili, ma na przykład zapisy, które mówią o tym, że przedsiębiorstwo jest informowane niezwłocznie, na przykład po akcji gaśniczej, o urządzeniach, z których pobierało wodę. Po drugie, to co powiedziała pani mecenas, większość regulaminów, w zasadzie nawet tych nowych projektów, zawiera uregulowania, że to jest, wymaga umowy pomiędzy gminą, spółką i Państwową Strażą Pożarną. Myśmy właściwie to uprościli, bo to działa i to, że my dostajemy tam, powiedzmy, nie wiem, raz na kwartał informacje z Państwowej Straży Pożarnej o ilości pobranej wody, pomijając to, czy ona jest prawidłowa, czy jest nieprawidłowa, bo przecież to jest trudne do skontrolowania i jak Państwo dobrze wiecie o tym, też w pewnym sensie staramy się nie utrudniać życia, chociaż powinniśmy, bo z tym poborem wody to często jest tak, że no, nie zawsze ona jest na cele przeciwpożarowe, natomiast nie mamy z tym jakiegoś większego kłopotu. Jak miewamy, to liczymy tutaj na to, że jednostka straży pożarnej poda w uzgodnieniu z gminą, że chce pobrać wodę na cele jakieś tam, powiedzmy, nie do końca wprost związane z akcją gaśniczą, bo tak też bywa. I nie mamy kłopotu z tym, żebyśmy musieli fakturę wystawiać niezwłocznie po akcji gaśniczej. Jak zrobimy to raz na kwartał, też się świat nie zawali. Bardzo mądry głos pana radnego Elisa i od razu mówię, że oczywiście spotkamy się jak najbardziej, żeby to w praniu sobie przetestować i uzgodnić, jak to ma działać. A już państwu mówię, że intencją tego zgłaszania jest właśnie to, to musimy sobie powiedzieć, już tu kiedyś taki głos wywołał pan radny biskup i na pewno do tego tematu wrócimy. Trochę się to z różnych względów przeciąga, bo po prostu jest mnóstwo rzeczy, nie tylko z wodociągami i kanalizacją w tej chwili inwestycja zajmuje mnóstwo czasu, ale na tygodniach się na pewno spotkamy i tutaj intencją tego zapisu jest przede wszystkim, proszę Państwa, to, żeby my na przykład chcemy stworzyć mapę hydrantów, mapę sieci i mapę hydrantów przeciwpożarowych. Chcemy zaznaczyć wszystkie te, które są sprawne, te, które są niesprawne. Chcemy zaznaczyć te odcinki, które wymagają inwestycji, dlatego że to niesprawność hydrantu, tylko same parametry sieci powodują na przykład, że hydrant nie może spełniać wymagań. Chcemy je ponumerować i chcemy ułatwić życie jednostkom straży pożarnej, żeby na przykład, nie wiem, jednostka ze schodni, gasząc pożar, mogła podać, pobieraliśmy wodę z hydrantu 168 i 169. Po co nam ta wiedza? No przede wszystkim po to, że jak się, że tak powiem, w ferworze akcji gaśniczej hydrant uszkodzi, to my jesteśmy w stanie od razu następnego dnia, po tygodniu, po dwóch pojechać i zobaczyć, jak to wygląda. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy mam nadzieję po dłuższym czasie, bo to nie będzie szybko, dojdziemy do sytuacji, w której większość tych potrzebnych hydrantów będzie spełniała wymagania. I tutaj przejdę teraz do wypowiedzi pana radnego Stasia. Oczywiście najpierw pana Andrzeja Stasia, najpierw powiem tak, że nie wszystkie hydranty, nie wszystkie sieci są sieciami przeciwpożarowymi i nie wszystkie hydranty są hydrantami przeciwpożarowymi. To nie dlatego, że są niesprawne, tylko hydranty montuje się na sieci przede wszystkim ze względu na, oprócz wymagań przeciwpożarowych, tam gdzie to jest konieczne z powodów przeciwpożarowych, to się montuje ze względu na technologię produkcji i dystrybucji wody i ze względu na czyszczenie. W związku z tym z tego tytułu nie wszystkie hydranty są hydrantami przeciwpożarowymi i nie wszystkie hydranty są hydrantami przeciwpożarowymi, również z tego względu, że jeśli sieć nie spełnia wymagań, bo jest to sieć na przykład wybudowana ileś tam lat temu przez społeczny komitet i jest to sieć mniejszej średnicy niż ta, która jest wymagana, to prawdopodobnie ze strażą pożarną właśnie w toku takiej operacyjnej, zdroworozsądkowej dyskusji dojdziemy do wniosku, że będziecie mieli Państwo, mówię o strażakach, informacje i będziecie mieli wszelkie prawo z tych hydrantów oczywiście korzystać, ale też będziecie wiedzieli, że tam jest woda, która na przykład, nie wiem, 10 metrów na sekundę nie spełnia, bo lepiej, żeby miała 5 i żeby w ogóle była, bo bez wymiany tego odcinka sieci to wymagań nie będzie spełniało. Czyli będziecie wiedzieli na przykład, że ten odcinek nie spełnia wymagań i nikt Wam nie zabroni pobierać z tego wody. Dlatego ten zapis uzgodnionych z przedsiębiorstwem ma na myśli, też zresztą proponowany przez nas jako jeden z wzorców. Są i takie firmy, proszę Państwa, które stosują zapisy, że w pierwszej kolejności stosuje się z opomiarowanych, bo są takie gminy, które mają hydranty, przynajmniej w tych newralgicznych miejscach, opomiarowane. Daleko nam, krótko mówiąc do tego, daleko nam jeszcze do tego, jak Państwo wiecie, hydranty, te, które służą zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę, mogą obciążać taryfę, natomiast ciągle w całym kraju, to nie tylko w naszej gminie, jest dyskusja na temat tego, skąd przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma brać pieniądze na utrzymanie sieci przeciwpożarowych. Tam, gdzie one służą i temu, to nie ma problemu. Natomiast tam, gdzie one służą tylko PPOŚ, to albo próbuje się stosować odrębne taryfy, albo jest gmina obciążana. Nie robimy tego, sami Państwo wiecie o tym, że tych zadań własnych, które realizuje i przedsiębiorstwo, i gmina, jest mnóstwo i tu będziemy musieli z radą, z burmistrzem zdroworozsądkowo do tego podchodzić i nie szczypać się tym, żeby z dnia na dzień 200 niesprawnych hydrantów działało, bo to się po prostu nie uda i nie można nawet w taryfie próbować mieszkańców tym obciążyć. Dlatego tutaj ze swojej strony deklaruję, że absolutnie zdroworozsądkowo ze strażakami się tutaj dogadamy i też będziemy z Wami rozmawiać. Ja liczę na to, że najdalej do końca lipca skończy się podsumowanie tej analizy jakości sieci i hydrantów pod względem przeciwpożarowym i wtedy prawdopodobnie być może zaraz tam po okresie urlopowym się spotkamy po to, żeby zobaczyć, co robimy w pierwszej kolejności, co w drugiej i tak dalej, żeby nie łudzić się, że od razu wszystko zacznie działać tak jak trzeba, bo nie ma ani na to czasu, ani na to pieniędzy. Trzeba zacząć od priorytetów. Na koniec powiem tylko tyle, że od tego roku będziemy te pomiary, również czasami być może na Państwa prośbę, robili sami, bo wyposażyliśmy się w urządzenie do pomiaru wydajności hydrantów, właśnie między innymi po to, żeby spróbować tą naszą sieć w ciągu najbliższych kilku lat zmodernizować, naprawić i żeby to zrobić w uzgodnieniu ze strażakami, tam gdzie jest to najbardziej potrzebne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, radny pan Henryk Libera.
No może wywołam wilka z lasu, bo dwa słowa czasami są strasznie długie, ale a pana prezes zada takie pytanie. A gdzie w gminie Oziemek mamy sieć, która nie jest siecią przeciwpożarową? Takie jedno pytanie, a drugie do celów przeciwpożarowych, nie do celów ratowniczo-gaśniczych, gdzie jest taka znacząca różnica.
Dziękuję bardzo. Proszę, panie prezesie.
Mam włączony chyba. No nie będę panu w tej chwili, nie wiem, wymieniał poszczególnych odcinków, ale jak pan wie, hydranty dla celów przeciwpożarowych, czy sieci przeciwpożarowe, sieciami przeciwpożarowymi na pewno nie są sieci, które są zbudowane ze średnic mniejszych niż 90, a takich jest w gminie sporo i jak się spotkamy, to po zrobieniu całej analizy, to państwu to powiemy i bez wymiany tych sieci one tego wydatku nie spełnią. One będą spełniały i będą służyły celom przeciwpożarowym, ale tego wydatku, który określa ustawa i rozporządzenie, o jakim mają spełniać sieci przeciwpożarowe, one nie spełnią. I z drugiej strony są również rejony, w których ze względu na czyszczenie sieci hydranty są, a ze względów przeciwpożarowych niekoniecznie muszą tam istnieć, dlatego że jak Państwo wiecie, to jaki ma być wydatek, jaka ma być gęstość i tak dalej, o tym decydują też przepisy, które mówią o jednostkach osadniczych. No, mam nadzieję, że dzisiaj tutaj nie będziemy tej dyskusji prowadzić. Ja ze swojej strony deklaruję, że tak jak rozpoczęliśmy tą dyskusję z inicjatywy pana radnego biskupa w ubiegłym roku, to ją na pewno dokończymy. I ta analiza stanu sieci w zasadzie się kończy. Ja mam nadzieję, że do końca lipca będzie zrobiona. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Radny pan Joachim Wisbach, a później radny pan Adwozem. To proszę bardzo.
Pytanie brzmiało, gdzie? Jeżeli nie mamy sieci przeciwpożarowej, to jak spełniamy wymogi ustawowe? I tylko tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I radny pan Joachim Wisbach, proszę.
Chodzi o taką rzecz, że rozdział drugi, minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i tak dalej. Paragraf trzeci mówi 3.1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obowiązek zapewnienia następującego minimalnego poziomu świadczonych usług. I to później to mamy w punkcie, podpunkcie czwartym. Tak. Zapewnienia utrzymania i prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych. Chodzi mi to oraz posiadanych przez przedsiębiorstwo, które są przedsiębiorstwa, które nie, bo czyli to jest jakiś taki podział, bo mi się wydawało, że raczej wszystkie są przedsiębiorstwa. I później, no może się mylę, to jest w punkcie drugim, poziom świadczonych usług, za które przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ponosi odpowiedzialność, stwierdza się w miejscu włączenia przyłącza wodociągowego lub przyłącza to włączenie. Czy to jest coś od licznika, czy po prostu przy samej sieci? Być może nie jest to pytanie z tych mądrych, ale proszę o odpowiedź.
Proszę bardzo.
Nie no, ja myślę, że nie ma głupich pytań. Znaczy nie, w sumie czasami jak słucham niektórych, to są. To pytanie jest jak najbardziej sensowne. Proszę Państwa, panie radny, już tłumaczę. Jest w zasadzie na odwrót, to znaczy
Ale przyznaję, że to może budzić wątpliwości, dlatego że historia definicji przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacyjne, zwłaszcza w ostatnich latach, była dość burzliwa i różnie to bywało. Na szczęście uporządkował to Sąd Najwyższy w ubiegłym roku i w dużym skrócie powiem w ten sposób. Żeby nie komplikować sytuacji, bo są jeszcze inne, z zasady, chociaż muszę powiedzieć, że historycznie w różnych gminach to różnie wygląda, ja teraz naprawdę mocno upraszczam, mówiąc o tym, że jest właśnie odwrotnie, czyli z zasady przyłącza wodociągowe i przyłącza kanalizacyjne należą do odbiorców, a nie do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Tak jak mówię, to nie jest takie proste, dlatego że również w naszej gminie to nie jest proste, aczkolwiek stosunkowo prostsze niż na przykład w niektórych gminach ościennych, gdzie z różnych względów przejmowały przedsiębiorstwa sieci od przedsiębiorstw, gmin. W naszej gminie są też przyłącza budowane kiedyś przez Hutę Małapanew. W związku z tym różnie to bywa i to stwierdzenie posiadanych to nie tylko z naszego regulaminu pochodzi, to pochodzi w ogóle z ustawy. Nie chcę tutaj komplikować, bo jeszcze chcę powiedzieć, że jest jeszcze różnica pomiędzy posiadaniem a własnością. Czyli można nie być właścicielem i posiadać, ale to już nie będę tego komplikował. Co do zasady w tej chwili jest tak, że przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacyjne należy do odbiorcy, jest zbudowane na jego koszt, a miejscem włączenia jest miejsce włączenia tego przyłącza do sieci. I w tym przypadku przyłącze wodociągowe to jest cały odcinek od instalacji wewnętrznej w nieruchomości odbiorcy aż do sieci wodociągowej, a przyłącze kanalizacyjne to jest cały odcinek od studzienki, która się znajduje na terenie nieruchomości odbiorcy. To od razu odpowiadam, że pomiędzy studzienką a domem, czyli nieruchomością, to jest instalacja wewnętrzna, a od studzienki do sieci to jest przyłącze. I miejscem włączenia jest albo trójnik, albo studzienka na sieci. Natomiast to nie zamyka sytuacji, w której przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne posiada własne przyłącza. To wynika z bardzo różnych rzeczy, z historii, z przejęcia od firm, od osób fizycznych. Czasami to wynika z sytuacji, w których z różnych względów przedsiębiorstwo budowało przyłącze jako własne i jest jego posiadaczem. Także co do zasady jest tak, że przyłącza są po stronie odbiorców, ale są również przyłącza, które należą do przedsiębiorstwa i za te przedsiębiorstwo odpowiada tak jak za sieci. Nie wiem, czy to nie skomplikowałem strasznie, ale pytanie było jak najbardziej sensowne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz radny Lisbach.
Panie prezesie, bo w takim razie na przykładzie powiem mojej posesji tutaj. No nie wiem, czy to przyłączę od mojej sieci wodociągowej do nitki, która biegnie przed posesją, to jest moją własnością, czy zakładu?
Czy ja powiem tak, że w przypadku akurat pana radnego nie wiem dokładnie, jak to wygląda, natomiast jeśli jest to sytuacja standardowa i na terenie posesji znajduje się studzienka,
ale ja nie mówię o kanalizacji.
Woda.
Kanalizacja.
No to jeśli to jest sytuacja standardowa, bo nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, czy to nie był jakiś szczególny przypadek, to cały odcinek od sieci, która nie wiem, biegnie pewnie przed domem, w drodze, aż do domu, czy do końca instalacji wewnętrznej, do zaworu głównego, przyłącze należy do odbiorcy, a wodomierz należy do przedsiębiorstwa.
Aha, to chciałem zapytać. już wszystko, nie, bo zmierzałem do tego, dlaczego mam, skoro to jest moje, dlaczego mam płacić abonament jeszcze. Końcówka jest akurat przedsiębiorstwa, a to resztę moje.
Dobra. Znaczy przedsiębiorstwo, to akurat nie mówię, że to u nas. Ja tutaj cytuję ustawy. Wodomierz musi należeć do przedsiębiorstwa, dlatego że to przedsiębiorstwo musi zmierzyć to, co sprzedaje. Po prostu. Dziękuję.
Natomiast pewnie pan może sobie policzyć za to, że ten wodomierz jest u pana w domu, nie? Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Radny pan Andrzej Staś, proszę.
Ja już nie będę wracać do mojego pytania. Mam ciut inne stanowisko, jeżeli chodzi o te hydranty przeciwpożarowe, ale nie to chodzi. Ja tylko bym sugerował, że w paragrafie 26 poprawić numerację, bo mamy 1, 2, 7, 8, także myślę, że coś było wycięte, także to już sprawa czysto techniczna. Proszę to ewentualnie tutaj zmienić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? 26. Tak, to tylko kwestia techniczna, więc myślę, że nie warto się nad tym zatrzymywać, a panie zanotują, że trzeba numerację zrobić zgodną z obowiązującą, tak? Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? W takim razie przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku numer 2? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż uchwała numer 53/347/18 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Ozimek oraz przekazania go do organu regulacyjnego została przyjęta jednogłośnie. Wobec wyczerpania porządku obrad dzisiejszej sesji dziękuję wszystkim zebranym za udział i zamykam 53. sesję Rady Miejskiej w Ozimku, która była sesją nadzwyczajną. Życzę Państwu udanych urlopów.